etyka i aksjologia, wartości jako fundament wspólnoty. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Zacznijmy od banału, który jest niebezpiecznie prawdziwy. Każda wspólnota żyje tym, co czci i umiera na to, czym pogardza. Jeśli wzruszymy ramionami na prawdę, zaufanie i godność, nasze państwo zacznie przypominać dom, w którym ktoś metodycznie podmienia cegły na karton. Tynk przez chwilę trzyma fasadę, ale wystarczy pierwszy listopadowy deszcz, by cała konstrukcja spłynęła w błoto. W tym właśnie momencie na scenę wkracza aksjologia, czyli sztuka badania tego, co ludzie uznają za dobre, słuszne i cenne. Jest ona niczym uczciwa inspekcja budowlana, która sprawdza, czy stoimy na solidnym fundamencie, czy na tekturze. Etyka z kolei, będąca samoświadomym porządkiem decyzji i cnót, jest architekturą naszego codziennego życia we wspólnocie. Józef Tischner nieustannie przypominał, że etyka nie jest technologią nakazów, lecz sztuką tworzenia dobra. Etyczne myślenie nie startuje od paragrafu, ale od odsłonięcia wartości, które dopiero nadają prawu jakikolwiek sens. Gdy sprowadzamy moralność do instrukcji obsługi, produkujemy jedynie jej żałosną imitację. W ujęciu Tischnera prawda to nie sucha zgodność zdania z rzeczą. Ona budzi, odsłania i uzdrawia. Samo myślenie jest możliwe tylko dlatego, że ufamy jej wartości. Filozof ujął to najcelniej. Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka. To idealne podsumowanie naszego dylematu. Bez prawdy nie wiemy, dokąd iść. Bez wolności nie mamy siły, by tam dojść. Słyszę już ten zarzut. Czy to wszystko nie brzmi zbyt podniośle w epoce skrótów, memów i felietonów na 200 słów? Owszem, brzmi. Ale właśnie dlatego, że zbyt długo udawaliśmy, że wartości to kwestia gustu, trzeba to powiedzieć nieprzyjemnie prosto. Jeśli etyka staje się memem, wspólnota nieuchronnie degraduje się do poziomu memicznej państwowości. Hannah Arendt ostrzegała, że systematyczne kłamstwo w polityce paraliżuje zdolność obywateli do formułowania świadomych opinii i rozpuszcza zaufanie do instytucji. A bez zaufania nie ma mowy o odpowiedzialności publicznej. Zostaje tylko naga propaganda i chłodna transakcja. Do polityków i partii w Polsce, przestańcie psuć dobro wspólne. Wasz kryzys to nie brak danych, lecz deficyt kręgosłupa. Mylenie moralizmu z etyką stało się waszą specjalnością. Pierwszy tworzy manichejskie bajki o walce światła z ciemnością, druga zaś wymaga policzalnych konsekwencji. Zamiast więc palić znicze w studiu telewizyjnym, przywróćcie elementarne standardy, jawność lobbingu, realny rejestr umów, publikacje ocen skutków regulacji i twarde reguły konfliktu interesów. To nie są techniczne detale, to jest tkanka aksjologiczna instytucji. Jeśli potrzebujecie inspiracji, otwórzcie pracę Maxa Webera. Polityk musi być etycznym realistą, który wymaga od siebie najwięcej. Inaczej państwo staje się sceną, a obywatele widownią, która płaci za bilety i prąd. Europa wrzuciła moralność polityki na stół operacyjny, rozcinając ją na dwie sprzeczne tkanki. Max Weber w swoim słynnym wykładzie z 1919 roku pod tytułem Polityka jako zawód i powołanie zdiagnozował to fundamentalne pęknięcie. Z jednej strony mamy etykę przekonań, która kieruje się czystością intencji. Z drugiej zaś etykę odpowiedzialności, chłodno kalkulującą konsekwencje każdego działania. Ten podział wciąż rezonuje w naszych sporach, stawiając odwieczne pytanie. Czy polityk ma prawo ubrudzić sobie ręce, jeśli w ten sposób ratuje wspólnotę? W Chinach i kulturach kręgu konfucjańskiego etyczny kompas wskazuje zupełnie inną północ. Jego rdzeniem jest ren, czyli humanitarność rozumiana jako zdolność kochania innych i dbania o wspólnotę. Uzupełnia ją i prawość, nakaz robienia tego, co słuszne, nawet gdy nie przynosi to bezpośredniego zysku. Z tych fundamentów wyrasta etyka wstydu, w której złem jest to, co hańbi wspólnotę. To radykalne odwrócenie europejskiej etyki winy. W Chinach akcent przesuwa się na reputację i społeczną harmonię. Utrata twarzy nie jest tu prywatną kompromitacją, lecz pęknięciem w tkance społecznej. W islamie człowiek jest postrzegany jako kalifa, powiernik i zarządca dóbr Boga na ziemi. Ta jedna metafora buduje całą aksjologię odpowiedzialności. Wszystko, co posiadasz, urząd, majątek, czas, jest jedynie depozytem, za który kiedyś odpowiesz. Koran nakazuje sprawiedliwość, dobroczynność i troskę o bliskich. Etyka islamu jest zatem stopem twardego prawa i miłosierdzia. Obowiązkowa jałmużna, tak zwany zakat, nie jest tu aktem filantropii, lecz twardym kontraktem wspólnotowym, w którym bogaty ma realny obowiązek wobec biednego. W judaizmie wartość jednostki jest nieskończona, niemal matematycznie absolutna. Słynna zasada z Talmudu głosi, kto ratuje jedno życie, ten jakby uratował cały świat. To aksjologia totalna, w której życie nie jest jedną z wielu wartości, ale fundamentem wszystkich pozostałych. Judaizm spaja tę perspektywę z etyką prawa, czyli halachą. Sprawiedliwość obejmuje uczciwą wagę na targu, dotrzymaną umowę między sąsiadami i godne traktowanie obcych. Jeśli w naszej polityce gospodarczej sprawiedliwość sprowadza się do żonglerki podatkami, a nie przenika codziennych praktyk, to wciąż tkwimy na etycznych peryferiach. Buddyzm zaczyna od diagnozy cierpienia i wokół niego buduje aksjologię współczucia. Najsłynniejsze zdanie z pracy Dhammapada brzmi: nienawiści w tym świecie nigdy nie uśmierzy się nienawiścią, jedynie przez nie nienawiść się uspokaja. To nie jest pacyfistyczny slogan, lecz twarda technologia psychologiczna. Buddyzm uczy, że wartości nie mają nas więzić, lecz uwalniać. W świecie polityki ta lekcja jest szczególnie bolesna. Współczesne kampanie wyborcze to fabryki przywiązania do symboli i wrogów. Taka aksjologia nie buduje kultury, lecz produkuje społeczne cierpienie na masową skalę. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż wartość, która zaczyna udawać samą siebie. Kiedy etyka degeneruje się w moralizm, staje się narzędziem niszczenia człowieka. Moralizm jest jak tandetna charakteryzacja, która zamiast odsłaniać twarz, nakłada na nią maskę. Pierwszą patologią jest kłamstwo polityczne. Hannah Arendt ostrzegała, że zbrodnia ta jest popełniana na rozumie publicznym. Kłamstwo władzy niszczy samą zdolność obywatela do oceny rzeczywistości. To tak, jakby ktoś celowo wypalał siatkówkę społeczeństwa, by potem z zyskiem sprzedawać mu okulary. Drugim objawem jest moralizm, czyli teatr cnoty i występku. Leszek Kołakowski ironizował, że człowiek moralizujący jest groźniejszy od grzesznika, bo grzesznik przynajmniej ma świadomość winy, podczas gdy moralista zawsze czuje się niewinny. Moralizm produkuje współczesną wersję manicheizmu, dzielącą rzeczywistość na obóz cnoty i obóz występku. Trzecia patologia to resentyment, czyli zemsta przegranych. To duchowa trucizna, którą Fryderyk Nietzsche opisał jako wynalazek niewolników. Człowiek, który przegrał w realnym świecie, odpłaca się zemstą symboliczną, deprecjonuje zwycięzcę i kwestionuje jego ideały. Nowym źródłem patologii stały się algorytmy. W świecie, który Neil Postman nazwał technopolem, czyli cywilizacją, w której technologia pożera kulturę, to platformy cyfrowe decydują o widzialności. Problem w tym, że algorytm nie zna etyki, zna wyłącznie prawdopodobieństwo kliknięcia. Fundamenty wspólnoty zostają zastąpione przez wskaźnik zaangażowania użytkownika. Gdyby Arystoteles żył dzisiaj, musiałby założyć konto na TikToku, by ktokolwiek usłyszał o jego etyce cnót. W 30-sekundowym klipie musiałby streścić, dlaczego warto być roztropnym, a jego wykład konkurowałby z tańczącym kotem. Etyka potrzebuje konkretnej architektury, nazwijmy to infrastrukturą wartości. To zestaw nawyków i procedur, które sprawiają, że dobro nie jest zakładnikiem naszych świątecznych nastrojów. Szkoła powinna być laboratorium charakteru. Największym grzechem polskiej edukacji nie jest brak nowoczesnych tablic, tylko jej moralna nieczytelność. Uczeń dowiaduje się, że o ocenie decyduje chemia, a o sprawiedliwości humor systemu. Media to kolejna hala produkcyjna etyki. Etyka dziennikarska zaczyna się tam, gdzie kończy się teatr oburzenia. Największym problemem nie są sympatie polityczne, lecz handel gniewem. Aksjologia ekranów powinna być aksjologią tętna spoczynkowego, opartą na spokoju, staranności i wytrwałym dopowiadaniu. Samorząd to z kolei poligon cnoty pospolitej. Nie ma nic bardziej etycznego niż budżet gminy napisany tak, by rozumiał go człowiek czekający na przystanku. Prawdziwa jawność to język, a nie tylko plik do pobrania. Kim jest człowiek, że w ogóle rości sobie prawo do mówienia o wartościach? Aksjologia personalistyczna podaje odpowiedź. Człowiek nie jest kolejnym elementem w spisie inwentarza świata, jest jego interpretatorem i współtwórcą. Józef Tischner widział w człowieku ja aksjologiczne. Podmiot, który nie tyle myśli o wartościach, co ich doświadcza. Centralną wartością jest godność. Nie jest ona orderem za zasługi, lecz faktem ontologicznym. Człowiek nie musi na nią zasłużyć, ponieważ ma ją od początku. Jeśli godność staje się walutą, przestaje być wartością. Potrzebujemy aksjologicznej konstytucji, zbioru prostych reguł, które są po prostu ludzkie. Oto fundamenty. Zasada pierwsza. Prawda ważniejsza niż narracja. Każda instytucja publiczna ma obowiązek publikować dane w formie zrozumiałej. Zasada druga. Sprawiedliwość proceduralna ponad plemieniem. Działanie urzędu musi być tak transparentne, by nawet przegrany mógł przyznać, że było uczciwe. Zasada trzecia. Godność człowieka jako miara polityki. Program, który nie wzmacnia godności najsłabszych, jest wyłącznie marketingiem. Zasada czwarta. Jawność zamiast zakulisowości. Kto nie potrafi działać w świetle dnia, niech wraca do sektora prywatnego. Zasada piąta. Wolność odpowiedzialna, nie swawolna. Wolność bez fundamentu etycznego degeneruje się w anarchię interesów. Zasada szósta. Dialog zamiast monologu. Prawdziwy dialog to gotowość do włączenia perspektywy drugiego człowieka we własną. Zasada siódma. Wstyd jako higiena życia publicznego. Publiczne przyznanie się do błędu powinno być postrzegane jako cnota. Zasada ósma. Solidarność jako ekonomia godności. Budżet państwa nie jest tabelą w Excelu. Jest manifestem wartości. Jeśli państwo nie inwestuje w najsłabszych, okazuje pogardę własnemu społeczeństwu. Suwerenie w Polsce. Po co nam ta cała aksjologia? Od niej zależy fundamentalny wybór, czy chcemy żyć w państwie prawa, czy w państwie sprytu. Zaufanie jest najtańszą istniejącą infrastrukturą rozwoju. Obniża koszty, podnosi innowacyjność i wydłuża horyzont planowania. Bierność i konformizm mają swoją cenę. Płacimy za nie zdrowiem psychicznym, bo cynizm jest formą autoagresji. Płacimy portfelem, gdyż korupcja jest podatkiem od tchórzostwa. Płacimy demografią, kiedy młodzi wyjeżdżają za sensem. W dzisiejszych warunkach heroizm nie polega na brawurowych szarżach, lecz na upartym, codziennym domaganiu się prawdy proceduralnej, na przejrzystym przetargu, uczciwej regulacji i rzeczowej debacie. Czy w świecie, gdzie algorytmy oburzenia napędzają polaryzację, jesteśmy w stanie odzyskać wiarę w etyczne fundamenty? Może nadszedł czas, byśmy zamiast budować państwo sprytu, zaczęli tworzyć państwo prawa. Albowiem tylko wtedy, gdy przestaniemy podmieniać cegły na karton, będziemy mogli zbudować trwałą cywilizację.